Naszym gościem jest pan Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie witam, panie pośle.
Cześć Boże, witam serdecznie.
W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października, wybierzemy na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zaprezentowało liderów list wyborczych do Sejmu. Panie pośle, czy jakieś zaskoczenia, jakieś tutaj pewnego rodzaju rzeczywistości, które mogłyby zdziwić i jaka to lista?
No bez wątpienia ta lista jest tak skonstruowana, jak zapowiadał to wcześniej pan prezes Jarosław Kaczyński, że to będzie lista silna, mocna, bardzo mocna, która pozwala na to, aby wygrać wybory i kontynuować zmiany, jakie rozpoczęliśmy w roku 2015. Dzisiaj ogłoszono na specjalnej konferencji prasowej jedynki i faktycznie liderzy list w poszczególnych okręgach są osoby sprawdzone, że tak powiem, w boju, zahartowane w boju. Wiele z tych osób są ministrami w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Kilka osób to są politycy, którzy wiedzą, na czym polega rządzenie państwem, tak aby ten odbiór społeczny był tego rządzenia akceptowany, ale też chcę też podkreślić, że to jest też duża odpowiedzialność dla liderów list, bo to przecież na nich w jakiś sposób ciąży odpowiedzialność za wynik wyborczy i tutaj liderzy oczywiście nadają ton, ale też liderów trzeba wspierać, co będą czynić pozostali kandydaci na listach wyborczych w poszczególnych okręgach. Więc myślę, że wszystko przed nami. Powoli rozpoczynamy kampanię wyborczą. Chcemy wygrać te wybory, bo po to się uprawia politykę, żeby wygrywać wybory i sprawować mandat z woli suwerena.
Panie pośle, kiedy poznamy nazwiska kandydatów pozostałych, na których będzie można oddawać głosy?
No cóż, kalendarz wyborczy mówi jednoznacznie 6 września. To jest taki termin ostateczny rejestracji list. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 dni poznamy pozostałe osoby, które znajdą się na listach wyborczych Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Tych kandydatów zresztą na jedynki było bardzo dużo. Mówił o tym też pan premier Jarosław Kaczyński podczas konferencji, więc też tutaj już na pewno trzeba było każdą osobę przeanalizować, w jaki sposób kandydaturę, tak aby wybrać najlepszych z najlepszych, w myśl zasady primus inter pares. Pozostali kandydaci są też kandydami mocnymi. Tych kandydatów było bardzo dużo, więc to tylko pokazuje, że jesteśmy partią mobilną, ale też partią dużą. Partią, która wie, co to znaczy odpowiedzialność za sprawowanie rządów i współpracę, służenie wyborcom.
Panie pośle, jakie jest znaczenie, waga wyborów, które przed nami 15 października?
Bez wątpienia to są wybory najważniejsze od roku 1989, ważniejsze od tamtych wyborów, nawet pamiętnych, bo obserwujemy, w jaki sposób niektóre nawet zagraniczne formacje polityczne, politycy, niektórzy z zachodniej Europy, z tego lewacko-liberalnego nurtu, chcą ingerować w wybory w Polsce, wypowiadając się w dość jednoznaczny, negatywny sposób, kłamliwy zresztą, to trzeba podkreślić, w stosunku do obozu rządzącego. Widać, że ten nurt liberalno-lewicowy europejski nie chce, żeby w Polsce w dalszym ciągu rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie są też tego partie opozycyjne, które współpracują oczywiście z tymi politykami, bardziej bliżej czasami tym formacjom politycznym do Berlina i Brukseli niż do Warszawy. My chcemy kontynuować reformy. Te reformy, które rozpoczęliśmy w roku 2015, przybliżanie państwa obywatelom, służenie obywatelom, wspieranie tych grup społecznych, które wymagają wsparcia w myśl solidaryzmu społecznego. Chcemy też wspierać polski przemysł, polską myśl technologiczną. To wszystko dzisiaj pokazuje, te działania pokazują, że jesteśmy liczącą się gospodarką nie tylko w Europie, ale i na świecie. Więc myślę, że dobrze by było, aby wyborcy po raz kolejny zaufali Prawu i Sprawiedliwości. My w niedługim czasie będziemy mieli konwencję programową, na której tej konwencji będzie przedstawiony program. Myślę, że on też zachęci wyborców, zwłaszcza tych niezdecydowanych, aby swój głos oddali na Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie, czy mamy być dalej państwem takim, jakie było przed rokiem 2015, państwem takim klientelistycznym, które było uzależnione od widzimisię Berlina czy też Brukseli, czy też chcemy być państwem dumnym, silnym, siłą własnego narodu, własnego społeczeństwa, bo Polacy są bardzo mądrym narodem, kreatywnym i my też chcemy właśnie, jak to powiedział kiedyś pan prezes Jacek Kaczyński, współpracować, wsłuchiwać się w głos ekspertów, czyli w głos Polaków, bo to są najlepsi eksperci, tak aby właśnie wspólnie realizować ten program wyborczy. No chyba, że oddamy to wszystko ponownie w ręce dużych korporacji na Zachodzie i będziemy tutaj rynkiem taniej siły roboczej, gdzie pieniędzy nie ma i nie będzie na wszelkiego rodzaju programy. Ja tu już kończę ten mój dłuższy wywód. Przedstawię słuchaczom taki prosty przykład budżetowy. Otóż dochody budżetu państwa w roku 2015 z zarządów naszych poprzedników Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po stronie dochodowej to było 280 miliardów złotych. W tym roku jest to ponad 604 miliardy złotych. Po drodze jeszcze przekazaliśmy w formie różnego rodzaju wsparcia ponad 200 miliardów na pomoc polskim przedsiębiorcom. Ponad 1500 firm uzyskało wsparcie, co pozwoliło uratować miliony miejsc pracy, mówię w tym okresie trudnym, covidowym i po-covidowym. A więc to pokazuje, że jesteśmy państwem sprawnym, potrafiącym też gospodarować środkami finansowymi, finansami publicznymi. Tak w każdej rodzinie mąż, żona kreują swoje rodzinne budżety. Tak w tym przypadku naszych rządów premier Mateusz Morawiecki przy współpracy z ministrami swojego gabinetu tak kształtuje politykę, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej i ewentualnie z tych środków można byłoby przekazywać właśnie wsparcie dla polskich rodzin, dla seniorów, na służbę zdrowia, na rozwój polskiej myśli technologicznej, gospodarki itd.
Spoglądając, panie pośle, na 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, wiele z pewnością udało się zrobić. Z pewnością wiele jest również do zrobienia. Przy ewentualnej kolejnej kadencji, na co zwłaszcza w pierwszej kolejności należałoby zwrócić uwagę?
Więc uważam, że należy tutaj kontynuować i dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, bo to jest przed nami. To jest trudne wyzwanie, ale my nie jesteśmy od łatwych spraw, tylko właśnie też od trudnych i tutaj sądzę, że powinno nastąpić pewne przyspieszenie. No i oczywiście też kontynuacja tych wszystkich programów prorodzinnych, bo przecież każde państwo, które patrzy w przód na kilka kadencji, patrzy poprzez pryzmat rodziny. A więc, żeby rodzina była spójna, żeby przybywało potomstwa i te wszystkie programy prospołeczne powinny iść w tym kierunku, żeby właśnie zachęcać takiego modelu rodziny, gdzie są dzieci, tak, gdzie jest praca, gdzie nie ma tego strachu o jutro, gdzie nie trzeba robić zakupów na zeszyt, a przecież to wszystko było za rządów naszych poprzedników, kiedy zatrudniano na umowach śmieciowych w stawkach po 2, 3, 4 zł na godzinę, czy też jej pracy w ogóle nie było i były tragedie w polskich rodzinach, polskie rodziny były biedne. My ten ponury obraz zmieniamy, więc myślę, że też kontynuacja tej polityki prorodziny, prospołecznej powinna być jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości i bezpieczeństwo szeroko rozumiane, proszę ojca i szanowni słuchacze, bezpieczeństwo szeroko rozumiane w myśl tego hasła bezpieczna przyszłość Polaków, a więc bezpieczeństwo energetyczne, socjalne, bezpieczeństwo militarne, a więc silna armia, bezpieczeństwo na polskich granicach. To są te kwestie, które na pewno zwracają, czy też kierują uwagę Polaków. Ostatnie sondaże są oczywiście dla nas pocieszające, bo około 90% respondentów uważa, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, bezpiecznie się czuje w Polsce, co również przekłada się na inwestorów zagranicznych, którzy tutaj instalują swoje fabryki, potężne koncerny, Widać, Polska dla nich jest atrakcyjnym partnerem. W ślad za tym są dobre wynagrodzenia, stałe zatrudnienie, dobre pensje, dobra perspektywa.
Będąc w również tej przestrzeni pewnego rodzaju możliwości, możliwego rozwoju wydarzeń, jeśli byłoby przedłużeniem również i kadencji, jak, panie pośle, wyglądałyby relacje z Unią Europejską?
Polska jest jednym z największych państw w Unii Europejskiej. Ostatnie lata pokazały, że potrafimy mówić stanowczym głosem na forum Unii Europejskiej, a nie wisieć u klamek gabinetów eurokratów, tak jak to było za naszych poprzedników. Unia Europejska jest projektem dobrym, patrząc przez perspektywę ojców założycieli Unii Europejskiej, de Gasperiego, Schumana, Adenauera. Oczywiście, niestety, ale ta ścieżka Spinellego, włoskiego komunisty, trochę ten obraz skrzywiła i zepsuła. Natomiast trzeba dążyć do tego, aby Unia Europejska się reformowała. Ona wymaga głębokich reform. Mówił o tym też nie tak dawno pan premier Jarosław Kaczyński. I myślę, że w tym projekcie będziemy dalej uczestniczyć, ale z takim głosem stanowczym, aby w tej różnorodności, jaką jest bogactwo państw członkowskich, wyszukiwać tej siły napędowej tego projektu politycznego, jakim jest Unia Europejska. Innej możliwości nie widzę. Nie może to być twór dyktatu Brukseli i Berlina, tylko to musi być siła, która wynika z siły poszczególnych państw członkowskich. I tak postrzegam Unię Europejską, tak postrzegam współpracę. Nie można łamać traktatów tylko dlatego, że komuś się Polska nie podoba. Nie podoba się rozwój polskiej gospodarki. Trzeba podkładać co róż nogę lub kije w szprychy, tak aby polska gospodarka była słabą gospodarką. Dla mnie jest przykre to, że niektórzy politycy opozycji cieszą się z takiej polityki Unii Europejskiej, która jest kierowana w naszą stronę, gdzie na każdym kroku prawie, że są jakieś pretensje do nas nieuzasadnione. I do tego chóru właśnie dołączają politycy polskiej opozycji. Ja tego nie rozumiem, przecież w Brukseli, w Strasburgu reprezentują polski naród, Polskę, a nie swoje idee polityczne, które są zresztą, jak w wielu przypadkach, ideami zgubnymi.
Panie pośle, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że 9 września jego formacja przedstawi 100 konkretów programowych na 100 dni po wyborach. Czego pan się spodziewa?
Spodziewam się tego, że to będzie podobna polityka, jaka była za rządów już Donalda Tuska. On był premierem. On obiecywał wielokrotnie, że jeżeli któryś z ministrów zaproponuje podwyższenie podatków, to natychmiast straci pracę. I to się okazało. Podwyższono podatki zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Mówiono, że nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego, po czym ten wiek emerytalny w sposób wyjątkowo brutalny podniesiony. Przypomnę przecież inicjatywę obywatelską. Ponad 2 miliony podpisów, którą przemielono w Sejmie, nawet nie dopuszczając do tego, aby była debata sejmowa. Po czym oczywiście Donald Tusk szmyknął do Brukseli. Więc tak to wygląda wiarygodność tego polityka i jego formacji. W tym przypadku będzie podobnie. Mówienie o jakichś 100 dniach i gotowych ustawach powoduje, że chyba mało kto wierzy w te zapewnienia Donalda Tuska i myślę, że również w jego własnym obozie politycznym niektórzy pocierają się za czoło, mówiąc sami do siebie, co on wygaduje. Więc myślę, że tak to będzie wyglądało. Ale mnie jedno niepokoi, proszę ojca redaktora. Nie tak dawno Donald Tusk stwierdził, że będzie wprowadzał, jak będzie taka potrzeba, w sposób stanowczy reformy, jakieś rozwiązania. Więc pytam się, co to znaczy w sposób stanowczy? W oderwaniu od obywateli? Tak jak już było kiedyś, no to faktycznie będziemy mieli rządy, które nie będą miały nic wspólnego z demokracją.
Pan Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję za spotkanie i rozmowę na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, dobrego dnia.
Bóg zapaść z Panem Bogiem.